Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest głównym sprawcą marskości i raka wątroby, jednak wczesne wykrycie wirusa HCV i podjęcie terapii zapewnia skuteczne wyleczenie. W Białymstoku i Michałowie trwa właśnie tydzień bezpłatnych testów na HCV. Kto szczególnie powinien z nich skorzystać, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Od minionego poniedziałku każda pełnoletnia osoba może w Białymstoku i Michałowie wykonać bezpłatnie i anonimowo test pod kątem obecności przeciwciał anty-HCV. A te badania realizowane są w ramach ogólnopolskiego programu badań przesiewowych test na HCV, prosty krok do zdrowia. Panie profesorze, dlaczego taki program trzeba było w ogóle zorganizować?
Dlatego, bo wirus zapalenia wątroby typu C, wirus HCV, jest podstępny i przez wiele lat od zakażenia nie daje żadnych objawów. W związku z tym pacjent dowiaduje się o tym, że jest zakażony, tylko przypadkowo, gdy ktoś z lekarzy zleci mu badanie lub wtedy, kiedy pojawiają się objawy zaawansowanej choroby wątroby, marskość, rak wątroby. Niestety wtedy jest już bardzo późno, bo nawet jeżeli uda nam się wyeliminować zakażenie wirusem, no to szkody poczynione przez niego w organizmie, bo nie tylko w wątrobie, tam głównie, mogą być już nieodwracalne. Dlatego z powodu tego wieloletniego utajonego przebiegu nie ma innego sposobu na wczesne wykrycie, na wczesne rozpoznanie zakażenia, jak wykonywanie badań przesiewowych.
Od jak dawna znany jest ten wirus?
Wirus jest znany od około 20 lat, czyli to nie jest stary wirus. Wcześniej oczywiście była choroba, w której etiologii podejrzewano, że jest jakiś inny niż te, które znaliśmy wówczas, wirus, ale nie był zidentyfikowany. Tak naprawdę dostępność diagnostyki tego zakażenia stała się powszechna wraz z końcem XX wieku. Terapia pojawiła się wprawdzie już wkrótce po wykryciu tego zakażenia, ale ona była wyjątkowo nieskuteczna i przykra dla pacjentów. To był standardowy interferon przyjmowany przez rok, trzy razy w tygodniu, z potężnymi działaniami niepożądanymi.
A czy wiadomo, ilu ludzi w Polsce w ogóle może być nosicielem tego wirusa?
W związku z tym, że nie jest refundowany żaden program badań przesiewowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, my możemy jedynie szacować w oparciu o wyrywkowe badania, które w przypadku tego zakażenia akurat były prowadzone w ostatnich latach na dosyć szeroką skalę, obejmowały wiele tysięcy osób z różnych grup i pozwoliły nam ustalić, że około w tej chwili 150 tysięcy Polaków jest zakażonych i wymaga leczenia. Oczywiście więcej osób ma przeciwciała, czyli ślad po tym, że kiedyś mieli kontakt z zakażeniem. Natomiast tylko część z nich, właśnie te około 150 tysięcy, ma aktywne zakażenie i wymaga leczenia. Ale żeby móc leczyć, trzeba najpierw to zakażenie zdiagnozować, wykryć.
A czy takie badania przesiewowe, jak to w Białymstoku i Michałowie, były organizowane u nas wcześniej już, czy nie?
One były organizowane, tylko może przeszło to bez takiego nagłośnienia, jak w tej chwili. Były badania finansowane przez samorząd, były badania wspierane przez firmy farmaceutyczne. Nie były one aż na taką skalę jak teraz, dlatego liczymy na to, że one nie tylko pozwolą na zdiagnozowanie u wielu osób zakażenia i podjęcie odpowiednich działań, ale przede wszystkim też będą miały walor edukacyjny, bo informacja o tym, że coś takiego się dzieje, informacja w mediach, sprawia, że ludzie chętniej sięgają chociażby do internetu, żeby zgłębić istotę sprawy.
No, dość potoczna wiedza o wirusowym zapaleniu wątroby to się często kojarzy niektórym z żółtaczką po prostu. I czy przy WZW typu C też będziemy mieli takie objawy, że jest zażółcenie?
No właśnie to jest różnica. Te dwa wirusy, pomimo że i w nazwie podobne i że w potocznym rozumieniu powodują podobne objawy, są bardzo różne. Wirus HBV, o którym często rozmawialiśmy i który udaje się w Polsce skutecznie eliminować poprzez szczepienia, to jest najlepszy przykład przeciwko argumentom ruchów antyszczepionkowych, szczepienia przeciwko HBV, ale o tym dzisiaj nie będziemy tak szeroko mówić. Ten wirus HBV, jeżeli już dojdzie do ostrego zakażenia, to objawy są właśnie takie bardzo agresywne, z żółtaczką, z osłabionym apetytem, z powiększeniem wątroby. W każdym razie zwykle taki pacjent trafia do szpitala, lekarz bezbłędnie, podstawowej opieki zdrowotnej bezbłędnie rozpoznaje i kieruje do szpitala. W przypadku HCV jest zupełnie inaczej. To jest podstępny wirus, który wkrótce po zakażeniu u większości osób nie daje żadnych objawów, a u tych pozostałych daje takie skąpoobjawowe objawy, które nie pozwalają na postawienie rozpoznania. I choroba ujawnia się dopiero wtedy, kiedy bywa już późno.
To za chwilę spróbujemy sobie o tym wirusie trochę więcej powiedzieć, bo być może to właśnie jest ten moment, żeby zrozumieć, dlaczego trzeba się tutaj z tym testem zapoznać i skorzystać z możliwości jego przeprowadzenia. Panie profesorze, żeby zrozumieć, dlaczego te testy w ogóle powinniśmy wykonać, to trzeba co nieco wiedzieć, co to jest w ogóle ta choroba, to wirusowe zapalenie wątroby typu C.
No przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakie są drogi i ryzyko zakażenia. Generalnie mówiąc, do zakażenia może dojść zawsze, jeżeli będziemy mieli kontakt z zakażoną krwią i będziemy mieli naruszoną ciągłość powłok ciała, czyli skóry, śluzówki, skaleczenie jakieś, no i w sąsiedztwie znajdzie się krew. Oczywiście to trudno sobie wyobrazić przeciętnemu człowiekowi, ale może tak się zdarzyć na przykład w wypadku komunikacyjnym przecież. No oczywiście do zakażenia dochodzi też w placówkach opieki zdrowotnej. No, co tu dużo mówić, tam się zawsze krew leje. Największe ryzyko zakażenia jednak wiąże się ze stosowaniem dożylnych narkotyków. Przy czym to nie chodzi o narkomanów, którzy nie przytomnieją, tylko osoby, które raz w życiu popełniły błąd, czy chciały przeżyć doświadczenie, i zetknęły się z taką sytuacją. Niestety zwykle wypierają to z pamięci, a to mogło być tym czynnikiem ryzyka. Musimy pamiętać, że takim miejscem zakażenia może być gabinet kosmetyczny czy gabinet stomatologiczny nawet. W tej chwili już procedury i w placówkach opieki zdrowotnej, i w gabinetach stomatologicznych, i w gabinetach kosmetycznych są bardzo restrykcyjne. One zminimalizowały ryzyko wszelkich zakażeń, a również zakażenia HCV do absolutnego minimum. Ale my mówimy o zakażeniach, do których doszło wiele, wiele lat temu. I tak jak mówiłem, przez wiele lat wirus przebywa w zaciszu i on w pewnym momencie dopiero, jego skutki działania dopiero zaczynamy dostrzegać.
A jeśli chodzi o okoliczności, w jakich możemy się zarazić?
No to jest to, o czym mówiłem. Placówki opieki zdrowotnej, gabinety kosmetyczne, dożylne narkotyki to są najczęstsze miejsca, w których dochodziło przede wszystkim do zakażenia, a w tej chwili, w których to ryzyko jest małe, ale nie można powiedzieć, że go w ogóle nie ma.
No dobrze, a w takim razie w jakich okolicznościach najczęściej jest wykrywany?
Najczęściej jest wykrywany przypadkowo. Na przykład decyduje się ktoś zostać krwiodawcą. I tam obligatoryjne jest testowanie w kierunku zakażenia HCV. Mało tego, dyskwalifikującym od krwiodawstwa jest nawet kontakt rodzinny. bez udowodnionego zakażenia. W związku z tym to jest to miejsce, gdzie bardzo często kierowani są stacje krwiodawstwa do nas pacjenci. Innym miejscem to są oczywiście gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dostrzegą jakieś nieprawidłowości, a na przykład w funkcji wątroby, badaniem na przykład aktywności aminotransferazy alaninowej, takiego bardzo popularnego testu. I wówczas lekarz POZ kieruje do nas pacjenta. No, większy problem polega na tym, że u dużej liczby pacjentów zakażonych wirusem HCV te aminotransferazy nie są wcale podwyższone. W związku z tym lekarz POZ nie ma podstaw, żeby do niepokoju i do skierowania pacjenta do nas.
A jak długo to się może tak dziać, że nie mamy żadnych objawów, nic nam nie dokucza i raptem się okazuje, że pojawiają się pierwsze objawy, ale już marskości wątroby na przykład.
To jest bardzo różne. Na to wpływ mają i czynniki genetyczne, czyli te predyspozycje naszego organizmu, i czynniki środowiskowe, a więc chociażby nadużywanie alkoholu na uszkodzoną już wątrobę, jeżeli trafi wirus, no to progresja choroby jest szybsza. Wreszcie na to wpływa również dostęp do opieki zdrowotnej, bo wszystko zależy od tego i uczulenie nasze na nasz stan zdrowia, czyli jak szybko zdecydujemy się sprawdzić, czy coś nam dolega, czy to, co nam dolega, jest poważną sprawą. No i też niestety zależy od czujności lekarza, do którego się zgłosi.
A jeśli chodzi o te testy, no wiadomo, że one są właśnie w przypadku krwiodawców robione. A czy w ogóle zdarza się, że są jakieś procedury w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie lekarze no jakby mają obowiązek, ale może niekoniecznie korzystają z tych testów? Bo ja nie przypominam sobie, żeby ktoś kiedykolwiek mi powiedział, a czy ty sprawdzałeś te HCV?
No niestety, badanie przeciwciał HCV, przeciwko HCV nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. No w efekcie, jeżeli lekarz POZ chce skierować pacjenta na takie badanie, to musi mu powiedzieć albo, że powinien sobie zrobić to badanie na własny koszt, albo skierować do specjalisty. No wiadomo, że skierowanie do normalnym trybem do poradni specjalistycznej wiąże się zwykle z długim czasem oczekiwania. Większość z tych pacjentów skierowanych tym trybem, uznając, że czuje się całkiem dobrze i że tak naprawdę to nic się nie dzieje, zrezygnuje z tego czekania i zapomni o tym, że mieli ustaloną na przykład kolejkę za pół roku.
No ale z tego, co wiem przy okazji właśnie przygotowywania się do tego programu, to ten test trwa dosłownie
oczywiście
minuty, to nie są nawet godziny. Więc to jest tak proste, że aż się dziwię, że tego się nie robi potocznie, kiedy się przychodzi do lekarza. No, nie wszyscy pamiętamy incydenty ze swojego życia. W dzieciństwie tyle razy byliśmy skaleczeni, tyle razy żeśmy mieli kontakt z innymi osobami,
które każdy były u stomatologa.
Każdy był u stomatologa.
Kiedyś wiele
to było straszne warunki, lepiej nie przypominać
kosmetyczek
tego. Więc dziwię się, że w tej chwili trzeba organizować właśnie taki program przesiewowych badań, kiedy to powinno być normalnie w gabinecie POZ-u.
Klasyczne badanie przeciwciał polega na pobraniu próbki krwi, około mililitra, i wysłania go do laboratorium. I zwykle wtedy kilka dni trzeba poczekać na wynik. Samo w sobie to już może spowodować, że niektórzy pacjenci nie wrócą po ten wynik. Ale w tej chwili są dostępne testy i właśnie takie testy wykorzystywane są w tej akcji, gdzie kropla krwi i po 10 minutach mamy wynik. Mało tego, tak naprawdę dostępne są na świecie, również w Polsce, tylko że troszkę drożej kosztują testy, które badają obecność przeciwciał w ślinie. Więc nawet bezinwazyjnie można wykryć przeciwciała. Także refundacja tych prostych metod które mogłyby być wykorzystywane, nawet wykonywane bez udziału lekarza, tylko jako rutynowa procedura przy zapisaniu się w rejestracji na wizytę w podstawowej opiece zdrowotnej, do później oczywiście interpretacji przez lekarza wyniku, to mogło być rozwiązaniem tego problemu.
No ale na razie nie ma tej refundacji i potrzebne są właśnie takie przesiewowe badania. Za chwilkę powiemy, jak się objawia w ogóle zakażenie wirusem HCV, no i co z tego potem dalej może wyniknąć. Jak długo trwały te próby i czy one w ogóle do czegokolwiek doprowadziły w poszukiwaniu
badania
szczepionki?
Badania nad szczepionką rozpoczęły się zaraz po tym, jak zidentyfikowano tego wirusa, czyli w sumie całkiem niedawno, ale bardzo szybko zaprzestano ich, bo wirus jest bardzo zmienny. W międzyczasie pojawiły się możliwości leczenia tych zakażeń. Początkowo mało skuteczne, coraz bardziej zaawansowane badania doprowadziły do tego, co mamy w tej chwili, gdzie jest prawie 100% skuteczność przy krótkiej terapii. Także szczepionką przestano się interesować tak jakby.
No to może dobrze, że zainteresowano się lekami, bo one rzeczywiście wykonały kolosalny postęp, jeśli chodzi o skuteczność. Ale wspomniał pan, że wirus HCV jest taki, że on jest, nic nie robi, niby nic się nie dzieje, ale w końcu kiedyś i po jakimś czasie jakieś objawy pierwsze się już ujawniają.
To nie jest tak, że on nic nie robi.
On robi.
On robi, tylko my tego nie widzimy, nie odczuwamy. Stopniowo są niszczone komórki kolejne w wątrobie. W ich miejsce najpierw postępuje regeneracja, więc odtwarzanie tej tkanki, czyli organizm jakoś sobie radzi. Wątroba ma duże zdolności regeneracyjne, ale z czasem nie nadąża tak jakby i w miejscach ubytków komórkowych odkładana jest tkanka łączna, taka blizna jakby, tak jak się skaleczymy. To powstaje blizna i można sobie tak w uproszczeniu przetłumaczyć, że to samo się dzieje w wątrobie. Im więcej tych blizn się zrobi, tym mniej jest tkanki komórkowej, czyli tej odpowiedzialnej za masę funkcji organizmu, za oczyszczanie z substancji toksycznych, które cały czas produkujemy w naszym organizmie, za syntezę różnych białek, lipoprotein, substancji, które są niezbędne do naszego funkcjonowania. Wątroba jest największym narządem w organizmie. Brakuje wreszcie komórek do przechowywania substancji różnych, gdzie wątroba przecież pełni też funkcję magazynu takiego. Więc wypadnięcie tych wszystkich funkcji syntetycznych, detoksykacyjnych, stopniowe, dopiero wtedy zaczynają się objawy.
To ile tej wątroby musi się już zamienić w to zwłóknienie, czy też w tę bliznę, żeby nie było jeszcze żadnych objawów?
Mówi się, że wystarczy 10% 100% sprawnych komórek, żeby jeszcze nie było widać żadnych objawów. Także wątroba ma duże zdolności, dużą rezerwę. Więc z tego się bierze między innymi ten czas, który wirus pracując, niszcząc tą wątrobę, tracimy do momentu pojawienia się pierwszych objawów.
A przy jakich badaniach już ewentualnie można by było zauważyć, że tam już wirus coś zrobił, ale my jeszcze nie odczuwamy żadnych dolegliwości?
No to jest właśnie problem, o którym już wspominałem. A najprostszym takim testem, pomijając oczywiście badanie przeciwciał anty-HCV, jest badanie enzymatyczne aktywności aminotransferazy alaninowej, asparaginowej.
ALT, ASP.
Tak. No problem polega na tym, że zniszczenie komórek nie postępuje w sposób ciągły i może trafić się okres, w którym badamy krew, a enzymy będą w normie. Aktywność aminotransferaz będzie w normie.
A USG jakieś?
USG niestety nie wykryje procesu zapalnego. Dopiero wtedy, kiedy on jest bardzo zaawansowany, dopiero wtedy może zasygnalizować, że coś się dzieje. Niezależnie od tego, proces zapalny może mieć zupełnie różne podłoże i wtedy dopiero po takim badaniu USG zrobienie jednak przeciwciał anty-HCV ukierunkuje. Innymi słowy, nie ma badań swoistych dla tego zakażenia, a mamy przecież dużo różnych przyczyn chorób wątroby, które mogą powodować przynajmniej na pierwszy rzut oka podobne zmiany.
No dobrze, a jakieś w końcu się pojawiają objawy. Jakie to mogą być? Bo jakieś będą w końcu.
One się pojawiają bardzo późno, wtedy, kiedy już organizm jest zagrożony marskością wątroby, w późnej fazie przewlekłego zapalenia wątroby czasem są. Najczęściej pierwszym objawem jest osłabione łaknienie, a więc bardzo nieswoisty objaw, w oparciu o który trudno jakiekolwiek rozpoznanie postawić. Pojawić się mogą pobolewania brzucha. Te pierwsze objawy są bardzo nieswoiste. Łatwa męczliwość. One nie ukierunkują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na rozpoznanie choroby wątroby, o ile nie zrobi badań dodatkowych. Dopiero swoiste objawy zaczynają się wtedy, gdy rozwinie się marskość wątroby. Wtedy ujawniają się powikłania w postaci wodobrzusza, obrzęków, czasami zarzucenia. Później to jest, wchodzi już w standardowy obraz. Pojawiają się cechy tak zwanego krążenia obocznego. Objawy, które już dla każdego lekarza są jednoznaczne i wskazują na
A kiedy jakieś wątroby. Bóle się pojawiają w rejonie wątroby?
To jest bardzo nieswoisty objaw. One mogą się w ogóle nie pojawić. U większości zakażonych, jeżeli ich spytamy w momencie, gdy diagnozujemy, oni nie mieli żadnych objawów. Oni czują się zdrowi.
A na jakim etapie właśnie z takimi pan rozmawiał?
No niestety najczęściej spotykamy się z pacjentami, gdy choroba jest już zaawansowana, bo do szpitala, do kliniki trafiają już wstępnie zdiagnozowani. Największy problem ma lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jemu łatwo przeoczyć jest te pierwsze objawy, bo one są nieswoiste.
Zaraz powiemy jeszcze o tym, jaka jest różnica między ostrym a przewlekłym zapaleniem wątroby. Oczywiście będziemy mówić dużo więcej o samym leczeniu. Dziś mówimy o wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Jest to zapalenie wątroby, które może mieć różne postaci. Akurat, jak się okazuje, odwrotne do wirusowego zapalenia typu B, bo tam, jeżeli mamy postać ostrą, to wszystko widać, wtedy pacjent jest właśnie w tym stanie, no takim, że nawet gołym okiem.
Jest chory.
No właśnie, widać, że jest chory. Natomiast jak jest w tym przypadku?
A w tym przypadku właśnie w ostrej fazie zakażenia.
Kiedy wirus szaleje
tak,
w nas.
Tak, wirus szaleje. Nie widać żadnych objawów, nie ma manifestacji klinicznej, nie ma żółtaczki, nie ma nawet często gorszego samopoczucia. No i w efekcie po przeminięciu tej ostrej fazy zakażenia u części zakażonych, organizm sobie radzi z tym zakażeniem, przecież mamy potężne siły obronne, całą immunologię, więc u części sobie radzi i to będą ci, którzy na całe życie będą żyli z przeciwciałami, ale bez replikującego, bez namnażającego się wirusa. No a druga grupa to będą ci, z których układ immunologiczny sobie nie poradził z tym zakażeniem w ostrej fazie.
Czyli przeciwciała będą mieli też
ale cały czas
też.
Będą mieli wirusa i on będzie replikował, namnażał się i czynił cały czas spustoszenie w wątrobie przez lata.
Czyli w tym przypadku ta faza ostra zakażenia to jest faza, której najczęściej możemy nie zobaczyć, a dopiero potem, jak przejdzie to w formę przewlekłą, no to wtedy mogą się pojawiać już kolejne objawy, o których tak. Już wspomnieliśmy
w ostrej fazy
nieco wcześniej.
Praktycznie bardzo rzadko udaje nam się uchwycić pacjenta.
A jakie są szanse na wyleczenie i to właśnie w zależności od tego, na jakim etapie zdiagnozujemy, co zrobił ten wirus w naszej wątrobie?
Wspominałem, że na początku tego stulecia pojawiły się metody leczenia z wykorzystaniem interferonu. To było leczenie 48 do tygodniowe, nawet do półtora roku czasami i niezbyt przyjemne dla pacjentów, bo raz, że trzeba było przyjmować interferon 3 razy w tygodniu, potem udało się to zredukować do raz w tygodniu, no to do tego skuteczność tego leczenia była na bardzo niskim poziomie. Początkowo to było zaledwie 10% skuteczności leczenia, potem udało się doprowadzić do 50% tą skuteczność terapii interferonowej, bo troszkę innej generacji lek wchodził, no ale to było obarczone dużymi działaniami ubocznymi. No i takim przełomem był rok 2013, kiedy w Polsce zarejestrowano pierwsze inhibitory proteazy. Podawało się razem z interferonem jeszcze, ale udawało się skrócić czas terapii i poprawić skuteczność z tych 50% do 70%, ale ta skuteczność była cały czas bardzo słaba, pomimo dodania tego leku, u pacjentów z zaawansowaną chorobą wątroby, z marskością wątroby. Natomiast od roku 2015 w Polsce, a od 2014 w Europie, mamy dostępne leki, terapie bezinterferonowe, gdzie czas trwania leczenia to jest najczęściej 12 tygodni, a u wielu pacjentów zaledwie 8 tygodni. W czasie tej terapii nie ma praktycznie żadnych objawów ubocznych, wręcz przeciwnie, pacjenci czują się coraz lepiej.
Czyli od razu działa.
Tak, to czują. Wielu pacjentów, zwłaszcza tych z zaawansowaną chorobą wątroby, często czuje się lepiej już w trakcie terapii. Oczywiście w części przypadków jest to efekt psychologiczny, ale są też obiektywne metody pomiaru, które udowodniły, że tak może się dziać, na przykład u pacjentów z dodatkową niewydolnością nerek. Ta terapia jest krótka, przyjemna, a przede wszystkim bardzo skuteczna. To są pojedyncze przypadki chorych, którzy nie odpowiadają na to leczenie. Mówimy o 99% skuteczności.
A jeśli chodzi o te osoby, które już mają duże spustoszenie w wątrobie, czyli jest marskość, jest nowotwór na przykład, no to wtedy wiadomo, że leczenie czego innego jest między innymi. Ale czy wtedy ten wirus też się udaje zabić i go nie ma już?
Tak, ale niestety to, co uczynił, może nie cofnąć się. Na pewno nie cofnie się nowotwór, jeżeli już on się ujawnił, rak pierwotny wątroby. Jeżeli chodzi o zaawansowane włóknienie w przebiegu marskości, też może nie cofnąć się całkowicie. Oczywiście obserwujemy poprawę również w zakresie włóknienia u tych pacjentów, u których wyeliminowaliśmy zakażenie, ale nigdy nie będzie to już zdrowa wątroba całkowicie. Ale w tych wypadkach wtedy no, pozostaje przeszczep wątroby.
No to z tego, co pan powiedział, wynika, że w ostatnich latach w zasadzie nastąpił ten przełom, bo mamy 2018, a to 3 lata temu tak naprawdę u nas stało się dostępne. I jeszcze co ważne, że to w tej chwili jest refundowane także.
O właśnie, bo to jest istotne, to trzeba podkreślić, że dzięki działaniom polskiej grupy ekspertów, towarzystw naukowych, organizacjom pacjentów.
Wspomnę, że pan jest szefem jednego z nich.
Tak. Wywieraliśmy presję na płatnika, na ministerstwo przez tyle lat, tłumaczyliśmy. No, dotarło. Ta terapia jest finansowana praktycznie w stopniu, który nas całkowicie, nas i naszych pacjentów zadowala.
To wypada zapytać, no to na ile udało się skrócić kolejkę?
No jeszcze, gdyby pan mnie zapytał o to ze 3 lata temu, powiedziałbym, że w Białymstoku 4 lata można nawet czekać na rozpoczęcie leczenia. A dzisiaj mogę powiedzieć, że jeszcze mamy kolejkę, z którą poradzimy sobie, myślę, że do końca grudnia. I w zasadzie już myślę, że tak w listopadzie będziemy leczyć pacjentów na bieżąco. W tej chwili są leczeni pacjenci, którzy zostali zapisani do kolejki na początku tego roku.
No a te osoby, które ewentualnie skorzystają z tego testu, który jest organizowany w naszym województwie, to kiedy będą, jakby oczywiście nie daj Boże było coś źle, to kiedy mają szansę rozpocząć leczenie?
No postępowanie jest takie, że od momentu pierwszego wykrycia przeciwciał anty-HCV musimy odczekać pół roku. Chyba, że pacjent ma marskość wątroby, wtedy rozpoczynamy kwalifikacje i leczenie jak najszybciej. Pół roku to jest taki czas, gdy chcemy ustalić, czy pacjent należy może do tej grupy, która spontanicznie wyeliminuje, bo niedawno uległ zakażeniu i jeszcze ma szansę spontanicznie wyeliminować
samodzielnie.
To zakażenie samodzielnie. Po tym półrocznym okresie oznaczamy poziom wirusa, jeżeli pacjent replikuje, namnaża tego wirusa, robimy badanie HCV-RNA, robimy badania genotypu wirusa, żeby ustalić optymalną terapię. Szereg badań bezpieczeństwa wymaganych przez program terapeutyczny Narodowego Funduszu Zdrowia i po tym momencie pacjent otrzymuje terapię.
Gdybym tak pododawał te właśnie miesiące, które pan wymienił, to wychodzi, że po półrocznym okresie, jeśli będzie trzeba kogoś leczyć, to przystąpi do terapii, tak?
Tak, ale pacjenci, którzy powiedzmy już pół roku temu, czy mają udokumentowany, no to jest też apel, bo wiele osób miało zbadane przeciwciała i zlekceważyło to. Tak się zdarza. Nieraz się spotykamy z takimi pacjentami, więc jeżeli ktoś miał wykryte przeciwciała i teraz się zgłosi do nas, no to praktycznie natychmiast zostanie włączony do procesu kwalifikacji do leczenia i w ciągu miesiąca wykonamy wszystkie badania i będzie mógł rozpocząć leczenie.
Mówi się, że to są anonimowe badania. Ta anonimowość to jednak nie może być do końca anonimowe, bo przecież kogoś badacie i kogoś potem kierujecie gdzieś. Jak to wygląda?
No, pamiętajmy, że mamy RODO w tej chwili. Oczywiście obowiązuje zdrowy rozsądek. Istotą jest, żeby ten pacjent mógł być zidentyfikowany, jeżeli stwierdzimy obecność przeciwciał i żeby można było do niego dotrzeć. Najlepiej, jeżeli po wykonanym badaniu poczeka chwilę i będzie wiedział, czy ma przeciwciała, czy nie i dowie się od razu, czy będzie skierowany do specjalisty w celu dalszego monitorowania zakażenia.
To jeszcze niech pan powie, jak to technicznie wygląda. Trzeba się zapisać, czy trzeba się zgłosić? Jest taka lista 10 placówek, 9 w Białymstoku, jednej w Michałowie. Ta lista jest na stronie internetowej Radia Białystok, ale także można ją znaleźć na stronie organizatorów tego testu.
Wystarczy wpisać test HCV Białystok. Sprawdziłem i pojawiają się linki do 3 różnych stron, na których jest ten wykaz.
No właśnie. To jak to technicznie wygląda, proszę przypomnieć?
Zgłasza się zainteresowany, bo jeszcze nie pacjent, do takiej placówki. Mówi, że jest zainteresowany. Ma wykonywane bardzo proste badanie polegające na nakłuciu i pobraniu dosłownie kropli krwi. I tak zwanym szybkim testem, gdzie czas oczekiwania jest kilkanaście minut, uzyskuje wynik, który mówi nam o obecności przeciwciał anty-HCV. Czyli na tym etapie, czy mieliśmy kiedykolwiek, odpowiada na pytanie, czy mieliśmy kiedykolwiek kontakt z wirusem HCV. Dodatni wynik nie oznacza jeszcze, że jesteśmy zakażeni i że wymagamy leczenia. To się okaże dopiero po skierowaniu do specjalisty i po wykonaniu za pół roku później badań, które określą namnażanie wirusa.
Czyli ten, kto ma dodatni anty-HCV, to jest osoba, która dostaje te informacje i jest zapraszana na badania.
Dostaje informacje, gdzie powinien się zgłosić w celu dalszego postępowania.
I dalej już się zajmuje nim albo lekarz,
już,
specjalista?
Lekarz w kierowanej przeze mnie klinice.
A, czyli po prostu trafia do kliniki, do państwa. A czy może być tak, że tych testów zabraknie na przykład?
No, jeżeli będzie duże zainteresowanie, to istnieje takie ryzyko.
Czyli jeżeli ktoś chce zrobić te badania, to powinien jednak nie zwlekać do ostatnich dni, bo może się nie udać. Ale myślę, że przy tej liczbie 9 placówek w Białymstoku jest szansa, że wszyscy ci, którzy chcą sprawdzić, czy mają anty-HCV, będą mogli to zrobić.
Jeżeli zabraknie testów, to będzie to sygnał dla Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, że w tym kierunku trzeba iść.
No i być może wtedy nie będziemy mieli takich przesiewowych, okazjonalnych badań, tylko
planowe.
Planowe.
O to walczymy.
Gdyby to było, to w ogóle byśmy tego programu nie musieli robić, a tak dzięki temu, że mogliśmy zaprosiliśmy pana profesora gościć, powiedzieliśmy nieco więcej właśnie o HCV. Tu taką rolę też te pewnie badania mają. Moim i państwa gościem był profesor Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję panu i państwu.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. Jeśli chodzi o sugestie tematów, bardzo proszę o przesłanie na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.